pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Marta i Kuba, to oni zadbają o sprawne przeprowadzenie naszej dzisiejszej audycji. A naszym dzisiejszym gościem jest pani docent Katarzyna Kapica-Toprzeska z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
To znaczy, że będziemy rozmawiać o chorobach neurologicznych, a mamy taką specyfikę. Troszeczkę temat taki skierowany, co prawda tytuł wskazuje, że skierowany do kobiet, ale tak na dobrą sprawę to i panowie mają takie same problemy. Czy postawa kobiety to podstawa choroby kręgosłupa? Czy kręgosłup panów różni się od kręgosłupa pań?
No myślę, że nie, jeżeli chodzi o anatomię. Natomiast nasza postawa no, wpływa na choroby kręgosłupa i jeżeli ona jest nieprawidłowa, niestety powoduje to przeciążenia pracy kręgosłupa i w związku z tym pojawiają się różne uszkodzenia, różne zmiany zwyrodnieniowe i niestety w późniejszym okresie no, może powodować to bóle kręgosłupa, które niestety są bardzo dotkliwe i często też długo trwają.
Pani docent, troszeczkę może takiego wprowadzenia. Ten nasz kręgosłup, o którym wszyscy wszystko wiemy, to jakie takie elementy, które tak do takiego zrozumienia powinniśmy o nich wiedzieć i które szczególnie mają takie znaczenie przy naszych dolegliwościach?
Kręgosłup składa się z kilku elementów i ma swoje naturalne krzywizny. Jest kręgosłup szyjny, kręgosłup piersiowy, część piersiowa, oczywiście część lędźwiowa. Największą ruchomość i w związku z tym największe szanse na uszkodzenie ma część szyjna i część lędźwiowa. Część piersiowa jest to sztywna część połączona z klatką piersiową, w związku z czym ona najrzadziej ulega uszkodzeniu. Natomiast ze względu na swoje mobilności, te dwie pierwsze, o których mówiłam, bardzo często dają dolegliwości bólowe. Poza tym kręgosłup ma swoje naturalne krzywizny. Mamy lordozę w części szyjnej i w części, części lędźwiowej i kyfozę w części piersiowej. W związku z tym, jeżeli one ulegają nam zatraceniu w związku z nieprawidłową postawą, niestety przekłada się to na pewne przeciążenia tego kręgosłupa i uszkodzenia tkanek. Kręgosłup jest zbudowany z trzonów kręgów, które poprzedzielone są takimi elastycznymi poduszkami. Te poduszki, one są zbudowane z żelu znajdującego się w środku i otoczone są taką włóknistą chrząstką. Gdyż w sytuacji, gdybyśmy mieli kość, która by poruszała się na kości, no niestety nie było to możliwe, abyśmy mieli odpowiedni zakres ruchu. W związku z tym ten kręgosłup absorbuje nam wszystkie nasze obciążenia czy energia, która powstaje w trakcie chodzenia, biegania, tańczenia. I te poduszki sprężyste, one magazynują dużo wody i są bardzo uwodnione i elastyczne u osób młodych. Niestety wraz z wiekiem tracą swoją elastyczność, tracą wodę, w związku z tym tak naprawdę to dlatego my z wiekiem robimy się coraz niżsi, bo te nasze krążki ulegają niestety troszeczkę obniżeniu. I w momencie, kiedy my mocno przeciążymy kręgosłup, niestety ten element może się wysunąć i uszkodzić nam struktury, które chroni, czyli rdzeń kręgowy i korzenie, które z niego wychodzą, dając objawy neurologiczne pod postacią bólu, a także czasami objawy neurologiczne pod postacią osłabienia czy siły mięśniowej, czy też zaburzenia czucia.
Czy jakiś jest sposób taki, no wiadomo, dzieci ruszają się, więc mają taką elastyczność. Czy my, dorośli, możemy w jakoś tak sposób zadbać o tą elastyczność kręgosłupa? Czy jest jakiś sposób, no na pewne procesy starzenia takie, no z wiekiem, no są nieuniknione, tylko czy możemy w jakiś sposób spowolnić? Czy jest jakiś sposób na to, żebyśmy zadbali o te nasze poduszeczki, kilkadziesiąt poduszeczek, bo to jest pomiędzy każdym kręgiem. Kręgów mamy 30 parę, więc tych poduszeczek troszeczkę mamy. Czy jest jakiś sposób, żebyśmy zadbali o nie?
Tak, są różne sposoby, o których my powinniśmy wiedzieć i powinniśmy stosować. Powinniśmy mieć odpowiednią higienę naszego życia, naszej pracy. Przede wszystkim to, jak my jesteśmy dobrzy dla naszego kręgosłupa, to on jest też dobry dla nas. I z reguły jest tak, że on wcześniej sygnalizuje nam pewne problemy, ale jeżeli my jesteśmy zajęci pracą, szczególnie po 30, 40 roku życia, niestety pewne obciążenia, pewne nieprawidłowe postawy ciała, czyli nadmierne pochylanie głowy do przodu, czyli praca przed komputerem, czytanie książek, używanie smartfona w pozycji, kiedy głowa jest pochylona do przodu, no niestety powoduje zmiany, tak jak już mówiłam, przeciążeniowe i uszkodzeniowe. W związku z tym prawidłowa postawa, czyli ergonomia pracy, ustawienie komputera, używanie smartfona w pozycji, kiedy mamy wyprostowaną pozycję. Proszę Państwa, tak naprawdę głowę powinniśmy nosić wysoko, ale to nie o to chodzi, żeby ją zadzierać, ale chodzi o to, żeby była prawidłowa postawa. Postawa najbardziej fizjologiczna. I tak samo przeciążenia wynikające z uszkodzenia kręgosłupa lędźwiowego pod postacią na przykład długotrwałej pracy siedzącej, czy też długotrwałych prac fizycznych polegających na dźwiganiu ciężarów. Kręgosłup nie lubi długotrwałych, jednostajnych pozycji. Kręgosłup nasz lubi ruch.
Tutaj takim chyba momentem, takim znakiem naszych czasów, bo to w sumie to jest wynalazek ostatnich no, kilkunastu lat, to są smartfony, czyli coś, co się pojawiło w ostatnich no, latach, dostępność powszechna, też dostępność internetu, możliwość przeglądania, czytania. Te literki tam w tym smartfonie nie są największe, więc siłą rzeczy my odruchowo pochylamy tą głowę, żeby mówi się nawet o szyi smartfonowej. Czy coś bliżej może? Dlaczego tak się dzieje?
No, proszę Państwa, głowa jest zbudowana z czaszki. W czaszce są różne elementy. I tak naprawdę, jeżeli my pochylamy głowę do przodu, no to ona jest tylko dźwigana dzięki mięśniom szyi, karku i kręgosłupowi. W związku z tym w takiej pozycji następuje ogromne przeciążenie, ogromna siła, która działa na kręgosłup szyjny i niestety on sobie z tym nie radzi, szczególnie kiedy my siedzimy nad tym smartfonem czy telefonem wiele godzin i tak jak już mówiłam, ten kręgosłup nasz nie lubi tych jednostajnych, wymuszonych pozycji i oczywiście, jeżeli jesteśmy młodzi i mamy te bardzo uwodnione krążki, to on sobie się generuje bardzo szybko, ale problem polega na tym, że wraz z wiekiem czas regeneracji jest znacznie wydłużony i te sumowane się przeciążenia, no niestety powodują degradację tego kręgosłupa i w bardzo niefajny sposób ten kręgosłup nam niestety odpowie pod postacią silnego bólu kręgosłupa.
Pani docent, też no, jest rzeczą no, jakby oczywistą. Myśmy z aktywności takiej ruchowej, sportu, biegania, pracy, zaczynamy prowadzić coraz bardziej osiadły tryb życia i to nie osiadły dlatego, że mieszkamy w jednym miejscu, tylko do pracy jedziemy samochodem, w pracy spędzamy godziny na siedząco, wracamy do domu samochodem, siadamy do posiłku, siadamy przed telewizorem, tudzież nawet słuchając radia, ortodoksja, tu też siedzimy, trzymamy smartfon. Jak to się odbija na naszych kręgosłupach?
No fatalnie. Fatalnie dlatego, że my mamy pozycję pionową. W związku z tym ten kręgosłup musi przeciwdziałać grawitacji. I on utrzymuje nam tą pozycję pionową. I część mięśni jest bardzo napiętych, wykonuje olbrzymią pracę, a część mięśni w ogóle nie pracuje. I problemy z kręgosłupa polegają na tym, że trzeba oczywiście wzmocnić te mięśnie, które nie pracują, a rozluźnić te mięśnie, które wykonują nadmierną pracę. W związku z tym, jeżeli Państwo chcecie zastosować profilaktykę, zmian w kręgosłupie, no to jest przede wszystkim aktywność fizyczna. Jaką Państwo lubicie, tak? Czy to mogą być spacery, może być jazda na rowerze, może być taniec, ale najważniejsze, żeby się ruszać, żeby mieć tą aktywność fizyczną. Poza tym dobry mięsień to jest rozciągnięty mięsień. I jak byliśmy młodzi, potrafiliśmy zrobić skłon do przodu, dotknąć palcami podłogi, wraz z wiekiem tego zrobić nie możemy, dlatego że nasze mięśnie pracują, są skurczone, nie są rozciągnięte. Więc wszelkie ćwiczenia, taka jak zwykła gimnastyka, która kiedyś była na WF-ie, ale wykonywana systematycznie, codziennie przez 10-15 minut albo kilka razy w tygodniu, da nam bardzo dobry zysk, jeżeli chodzi o profilaktykę chorób kręgosłupa.
W naszej rozmowie przewija się ból jako taki wiodący objaw dolegliwości kręgosłupa. I to niezależnie od tego, czy to dotyczy kręgosłupa szyjnego, piersiowego, czy lędźwiowo-krzyżowego. Czy jakieś inne jeszcze objawy powinny nas zaniepokoić, że ten kręgosłup nasz woła o pomoc?
No, przede wszystkim, jeżeli pojawi się ból, to skłania bardzo szybko pacjenta do szukania pomocy. Tak jak już powiedziałam, bóle kręgosłupa są bardzo silne i często one długo trwają i unieruchamiają pacjenta. Czyli jeżeli one się pojawią, to pacjent przestaje mieć aktywność swoją i zawodową, i domową, ponieważ te bóle są bardzo ostre, to są piekielne bóle. Natomiast jeżeli pojawiają się takie sytuacje alarmowe, jak osłabienie siły mięśniowej stopy, czyli pacjent ma problemy stanąć na palcach, ma problemy stanąć na piętach, albo pojawi się nagle ból i ta stopa pacjentowi opadnie, tak? To są sytuacje, które wymagają natychmiastowej, pilnej interwencji. Poza tym mogą się pojawić też objawy czuciowe, czyli drętwienie, mrowienie w stopie. Jeżeli pojawią się zaburzenia zwieracze tylko pod postacią na przykład zatrzymania moczu, no to już bezwzględnie wymaga to interwencji najprawdopodobniej neurochirurgicznej po diagnostyce. Więc każdy taki element, o którym powiedziałam, każde objawy ogniskowe neurologiczne wymagają pilnej diagnostyki i ewentualnie po tej diagnostyce rozważenia nawet przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, neurochirurgicznego.
Pacjent z dolegliwościami trafia do gabinetu specjalisty neurologa. Czego tam się może spodziewać? Co neurolog, jakie wykonuje badania, co ocenia, tak żebyśmy naszych pacjentów no, oswoili z tą wizytą, jeśli się zdecydują na taką konsultację?
Przede wszystkim w gabinecie neurologicznym lekarz zbiera wywiad dokładny z pacjentem i dopytuje się, czy ten ból pojawił się po podniesieniu ciężkiego przedmiotu, czy dźwiganiu ciężarów, czy też on stopniowo sumował się i dał te silne dolegliwości bólowe. Też wywiad dotyczy innych chorób współistniejących, także przeprowadza badanie neurologiczne, dokładnie bada pacjenta. Oczywiście, jeżeli są wskazania, wykonuje, zleca badania dodatkowe, no i przepisuje leczenie. I pierwszym lekiem z wyboru w dolegliwościach bólowych, no to jest zaaplikowanie pacjentowi, czy też wypisanie leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych, jako taka pierwsza faza leczenia. Jeżeli mamy nadmierne napięcie mięśni przykręgosłupowych, czasami jeszcze doktor wypisuje mięśnie rozluźniające, znaczy leki rozluźniające mięśnie. Jeżeli bardzo jest duża też komponenta współczulna, można też wypisać leki tonizujące, dlatego że to w jednej chwili czasami pacjentowi zmienia się cała ta aktywność i zawodowa i najczęściej pacjent dostaje też zwolnienie, gdyż zalecone jest też unieruchomienie, ale krótkie, trwające 4-5 dni. No, kręgosłup, tak jak już powiedziałam, nie lubi nieaktywności, w związku z tym oczywiście w fazie ostrej trudno jest zalecać aktywność fizyczną, ale po ustąpieniu tego ostrego okresu zalecona jest aktywność fizyczna i fizjoterapia przede wszystkim.
Czyli leczenie farmakologiczne, diagnostyka. Jakie badania dodatkowe zleca się pacjentowi, jeśli mamy wątpliwości, no, coś nas w tym badaniu i w objawach niepokoi?
Przede wszystkim pierwszym badaniem z wyboru to jest rezonans kręgosłupa. Oczywiście w zależności od tego, którego odcinka dotyczy problem, więc albo wysyłamy na rezonans odcinka kręgosłupa szyjnego, albo też odcinka kręgosłupa lędźwiowego. Jeżeli pacjent nie może wykonać tego badania, no to wtedy alternatywnie wykonujemy badanie tomografii komputerowej, też w zależności od miejsca, które daje dolegliwości odpowiedniego odcinka kręgosłupa.
Czy oprócz leczenia farmakologicznego, jakieś inne formy, które mogą pomóc nam w opanowaniu naszych dolegliwości, przede wszystkim bólowych, bo to one jakby ustawiają nasze zdrowienie, poczucie zdrowienia.
No, tutaj jeszcze trzeba nadmienić, jeżeli nie ma takich objawów alarmujących, no to wtedy neurolog może skierować pacjenta do neurochirurga w trybie pilnym i ewentualnie do rozważenia operacji. Ale jeżeli mamy taki typowy obraz kliniczny polegający na samych dolegliwościach bólowych, przede wszystkim powinniśmy wyedukować pacjenta, przede wszystkim go uspokoić, wytłumaczyć, na czym polega ta choroba. Zalecić, tak jak już mówiłam, w ostrym okresie bólowym krótkoczasowo unieruchomienie, czyli pacjent ma spoczynkowy tryb życia i głównie odpoczywa w łóżku. Natomiast przede wszystkim trzeba zalecić mu aktywność fizyczną i można oczywiście to robić na różnoraki sposób, natomiast najczęściej polega to na tym, że lekarz zleca fizjoterapię i w trakcie fizjoterapii pacjent uczy się, które mięśnie trzeba uruchomić, które trzeba rozluźnić, jakie ćwiczenia są dla pacjenta odpowiednie. Są jeszcze różne terapie manualne, są inne zabiegi fizjoterapeutyczne, które oczywiście może nie w stanie ostrym, ale już po zmniejszeniu tej pierwszej fazy bólu są zalecane i stosowane. Natomiast no, wydaje się, że uzmysłowienie pacjentowi problemu braku aktywności fizycznej i tak naprawdę na recepcie przepisanie mu spacery 30-minutowe 3 razy w tygodniu dużo więcej wniosą niż terapia ciągła lekami przeciwbólowymi. To jest jedna sprawa. Oczywiście, jeżeli mamy nadmierną masę ciała, no to zalecenie, żeby jednak trochę zmniejszyć obciążenie i tego kręgosłupa poprzez redukcję masy ciała. I tak jak mówiłam, nauczenie pacjenta higieniczności w trybie życia, czyli żeby on o tym kręgosłupie pamiętał, żeby on pamiętał o aktywności fizycznej, bo tak naprawdę ta aktywność fizyczna to tylko nie tylko mu poleczy kręgosłup, ale także zmniejszy ryzyko innych chorób, w tym chorób krążenia, chorób metabolicznych. Jeżeli pacjent wybierze sobie formę aktywności pod postacią spacerów, no to także będzie miał lepsze samopoczucie. I wszystko będzie działało na plus, jeżeli chodzi o jego kondycję i fizyczną, i psychiczną.
Tak na początku stwierdziłem, że w sumie ten kręgosłup męski i kobiecy tak się nie bardzo różni. Natomiast jest taka sytuacja fizjologiczna. Kobiety w sposób fizjologiczny przybierają na wadze w czasie ciąży. Czy i lokalizacja tego dzieciątka jest szczególna i doprowadza do pewnych przeciążeń. Czy można w jakiś sposób przygotować się do tego, czy można, czy kobieta będąc w ciąży może ustrzec się przed dolegliwościami bólowymi, takimi przeciążeniowymi kręgosłupa?
Jeżeli pani, która planuje ciążę, lepiej zadba o swoje mięśnie i stan swego organizmu, to na pewno łatwiej tę ciążę będzie przejść. Jeżeli na wyjściu mamy dużą masę ciała i ona jeszcze wzrośnie, no to ten kręgosłup niestety będzie dźwigał dużo więcej. Więc wydaje się, że przed ciążą zadbanie o swoją kondycję to chyba jest najlepsza recepta w tej sytuacji. A jeżeli już nie mamy takiej możliwości, no to oczywiście proste ćwiczenia rozciągające, czy prosta aktywność fizyczna nie jest przeciwwskazana w ciąży, więc ruch też jest u kobiet w ciąży oczywiście pod nadzorem, który jest ruch wprowadzany rozsądnie, też na pewno dodatkowo tym pacjentkom pomoże.
A przypomnijmy jeszcze, a panowie, którzy też jakby wyglądają, jakby byli w ciąży, gdzie ta pierś marynarska, tudzież brzuszek piwny, co trzeba z takim panem zrobić?
No przede wszystkim można kupić psa i to naturalnie zmusza do spacerów. I chyba to jest jedna z najłatwiejszych rzeczy, która zmusza do aktywności fizycznej, zaprosić na rower, zmienić dietę, wprowadzić więcej warzyw, ograniczyć węglowodany i zmniejszyć jak najczęściej pozycję siedzącą.
Pani docent, jeśli my jednak nie słuchamy Radia Ortodoksja i albo informacja o ćwiczeniach, o aktywności, o zadbaniu o nasz kręgosłup w żaden sposób do nas nie dotarła. Czym to grozi takie zapomnienie o tym, że mamy kręgosłup, od tego zależy nasza postawa i do czego to doprowadzi, jeśli nie będziemy starać się prowadzić aktywnego, higienicznego trybu życia.
W chorobach kręgosłupa najczęściej mamy zespoły rwy. I proszę Państwa, kręgosłup, rdzeń kręgowy nasz kończy się na poziomie L1, L2. I jeżeli mówimy o dyskopatii, czyli chorobach krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym, niestety w pierwszej kolejności może doprowadzić do uszkodzenia korzenia i mamy wtedy silne dolegliwości bólowe, czyli mamy dolegliwości bólowe, które nam promieniują do kończyny górnej. Może to być prawa ręka albo lewa. I na no, trzeba to nadmienić, że bliskość rdzenia kręgowego no, powoduje, że dyskopatia szyjna jest bardziej groźniejsza niż dyskopatia lędźwiowa, bo w tym odcinku lędźwiowym mamy głównie już korzenie, nie mamy tam rdzenia kręgowego. Niemniej jednak, tak jak mówiłam, w kręgosłupie szyjnym mamy rwę barkową, czyli promieniowanie bólu silnego do całej dłoni albo do poszczególnych palców. Może to dawać drętwienie, może to dawać mrowienie ręki, może to dawać też osłabienie siły uścisków już w bardzo groźnych sytuacjach. Natomiast jeżeli mamy ten ból zlokalizowany w odcinku lędźwiowym, to mamy albo rwę kulszową, albo rwę udową. Rwa kulszowa polega na bólu kręgosłupa, które nam promieniuje po tylnej powierzchni uda, najczęściej do łydki, rzadziej to jest do dużego czy małego palca i może nam dawać problemy z osłabieniem siły mięśniowej stopy, czyli mamy problem, żeby stanąć na palcach czy na piętach, stopa nam może opadać, mamy też drętwienie tej stopy, natomiast jeżeli mamy uszkodzenie korzenia L4, czyli tak zwaną rwę udową, to mamy ból, który promieniuje nam po przedniej powierzchni uda i tutaj możemy mieć problem ze stawem kolanowym i osłabienie prostowania tego stawu i ból oraz zaburzenie czucia też występuje na przedniej powierzchni uda.
Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak przekazać naszym słuchaczom, że aby nasz kręgosłup służył nam długo, długo i szczęśliwie i tak, żebyśmy o jego istnieniu nie wiedzieli, to utrzymujmy właściwą masę ciała, nie stwarzajmy powodów do tego, że będzie ten kręgosłup przeciążony, tak czy nie?
Dokładnie. No i zalecajmy aktywność fizyczną, bo ona tylko działa prozdrowotnie i pomaga nam wszystkim.
Czy jakaś szczególna forma ruchu jest dla kręgosłupa, jakaś aktywność sportowa? No nie mam na myśli tutaj brydża sportowego, ale jaka aktywność sportowa jest dla kręgosłupa szczególnie korzystna? Czy tutaj każda forma aktywności, tą, którą my lubimy? Jedni lubią spacery, drudzy bieganie, trzecia osoba lubi jazdę rowerem, wspinaczka. Czy są jakieś aktywności sportowe, które są szczególnie zalecane w przypadku profilaktyki? Nie mówmy o dolegliwościach, profilaktyki schorzeń kręgosłupa.
Ja myślę, że każda aktywność jest dobra i najważniejsze, żeby pacjent wybrał to, co lubi i ten ruch był systematyczny. Natomiast ja osobiście bardzo lubię jogę, dlatego że joga nam wzmacnia te mięśnie, które trzeba i rozluźnia te, które są napięte i poza tym nam joga ładnie kształtuje sylwetkę i właśnie postawę i zmusza nas do przybrania prawidłowej postawy ciała, a to jest przede wszystkim pierwsza rzecz, jaką musimy uzyskać, żeby przeciwdziałać bólom kręgosłupa.
I tym oto miłym akcentem kończymy naszą dzisiejszą audycję, zachęcając Państwa do aktywności ruchowej. To ona spowoduje, że nasz kręgosłup będzie na tyle w naszym ciele spokojny i nie będzie się upominał o różnego rodzaju aktywności takie czysto już medyczne. Moim i Państwa gościem była pani docent Katarzyna Kapica-Toszewska z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.
A ja Państwu dziękuję również i do usłyszenia za tydzień.
Pytanie do specjalisty.